To jest Łańcuchów Dźwięk, podcast o disc golfie. A ja nazywam się Kuba Kaługa i zapraszam na 11 odcinek podcastu, w którym opowiadam o disc golfie, o mojej wielkiej pasji, porywającej formie rekreacji. Sporcie, który w polskich realiach jest niszowy, ale już w wielu krajach europejskich całkiem dobrze rozpoznawalny. Jeżeli słyszysz o nim po raz pierwszy, no to w sumie bardzo dobrze, bardzo fajnie, bo chciałbym, aby takie osoby właśnie przyciągał ten podcast. Natomiast możesz nie wiedzieć za bardzo, o czym mówię, więc zapraszam do odsłuchania odcinka pierwszego, zatytułowanego właśnie O czym mówię, kiedy mówię o disc golfie. No i kolejne odcinki oczywiście również polecam. Idzie wiosna, dni coraz dłuższe, także czas brać się za nowe wyzwania, czas brać dyski do ręki, a jestem przekonany, że disc golf no to może być spore zaskoczenie dla wielu osób, także bardzo zachęcam, aby spróbować na własnej skórze i po prostu dać się wciągnąć do gry. A jak ktoś już się wkręci, no to dobrze z czasem byłoby zapoznać się z zasadami disc golfa. I dziś właśnie bardziej szczegółowo o oficjalnych zasadach PDGA. Ruszył sezon, sankcjonowanych turniejów przybywa graczy. Warto więc dbać o dobre obyczaje, o to, aby grało się sprawnie. Ten odcinek trochę zainspirował życie i przeróżne sytuacje, które już widziałem, no, raczej na ligach czy innym zorganizowanym graniu niż na turniejach PDGA. Choć w sumie nawet na Betierze na Litwie gość, z którym grałem we flajcie, złamał po chamsku gałąź, która mu przeszkadzała i nawet nie wzbudził tym kontrowersji. Także podejście do zasad bywa różne, jak się okazuje. Bardziej doświadczeni gracze często straszą zawodnikami z Czech, że lubią kolować, że można zarobić grając z nimi jakieś punkty karne za różne błędy. Litwini z kolei mówili to samo o Estończykach, no więc podejście do zasad bywa różne. Różnie też niestety jest ze znajomością. Zdarzają się mity, które też nawet czasem doświadczeni disc golferzy powielają. No różnie bywa po prostu, tak? Jak ktoś nie ukończy celowo dołka, bo się na przykład obrazi na świat za to, że zgubił dysk, no to trochę jakby poddał rundę w zasadzie. Raczej średnio z zasadami jest zgodne to, żeby wpisać mu jakiś uznaniowy wynik i pozwolić przejść na kolejny dołek. Tak samo jest na przykład z rzucaniem treningowych patów na dołku, który już skończył prawie cały nasz flight. A nawet jak już skończy cały, to też żadnych treningowych, powiedzmy, rzutów nie oddajemy w trakcie grania, taka luźna disc golfowa impresja, życiem inspirowana, ale z oficjalnymi zasadami disc golfa naprawdę warto się zapoznać, do czego zachęcam razem z doświadczonym graczem, ale też organizatorem zawodów, także tych sankcjonowanych przez PDGA, który zasady disc golfa zna tak samo dobrze jak koszykówki, bo to jeden z dwójki najlepszych sędziów koszykarskich wśród disc golferów i zapewne odwrotnie też. O zasadach disc golfa w praktyce rozmawiałem z Marcinem Harabinem. Gdybyś na pole do disc golfa chodził z gwizdkiem, tak jak na mecze koszykówki, to byś często go używał?
W ogóle.
Bo to niezgodne z zasadami.
Tak, bo bym hałasował i przeszkadzał. Ale pytasz o to, czy bym bardzo pilnował przepisów?
Nie, pytam o to, czy po prostu jak jesteś na jakichś rozgrywkach ligowych, czy na turniejach, to czy widzisz więcej niż wynika czasem z tabeli wyników?
Wiesz co, to jest trochę tak, że jak się gra, to się bardziej pilnuje swojej gry niż pilnuje się przepisów. I wtedy, kiedy te przepisy nie są przekroczone w sposób oczywisty i taki, że wszyscy to widzą, to raczej nikt nie zwraca na to uwagi jakiejś bacznej. I nikt tam nie stoi z linijką i nie mierzy, czy ktoś zrobił footfolta, czy nie. Więc myślę, że tego gwizdka nie używałbym za często.
No właśnie, disc golf to jest w ogóle specyficzny sport, bo nie ma w nim sędziów, tylko zawodnicy sami sobie sędziują i oceniają swoje rzuty, swoją technikę, to czy jakiś błąd popełnili, czy nie. Bardzo przyjazna atmosfera, można powiedzieć.
Tak, tak, tak. Jakby to, że nie ma sędziów, to jest pozytywne, ale też pilnowanie przepisów spada na zawodników i to może być z kolei taka trochę negatywna strona tego.
Miecz obosieczny taki.
Tak, tak, bo wszyscy gramy i wszyscy się lubimy. I nikt nikomu nie chce robić na złość, ale jak już ktoś faktycznie przekroczy przepisy, to trzeba wejść w te buty tego sędziego i czasami faktycznie ten jeden rzut kary komuś dodać, a nikt nie chce tego robić, bo jakby nie ma co psuć atmosfery.
I to też jest pewnie stresujące dla tego, który musi skolować, tak? Czyli wskazać ten błąd, no bo raz, że trzeba się odważyć, powiedzieć, dwa, no jednak zrobić to z pewnością siebie, a to też może być jakaś wątpliwość, czy nie wiem, na pewno mam rację, że ten błąd był, czy nie.
Tak, no przede wszystkim trzeba znać przepisy gry w disc golfa, żeby to zrobić i mieć trochę tej pewności siebie, żeby faktycznie skolować taki błąd, a w gruncie rzeczy te błędy, które możemy kolować, zdarzają się dość rzadko. Ludzie się raczej pilnują, a nawet jeśli nie, to często są to błędy, które po prostu nie przynoszą korzyści, więc no, mam wątpliwości, czy warto, czy nie warto.
Nie zawsze gra jest warta świeczki, w sensie to wskazywanie tego błędu, bo nie wpływa realnie na wynik zawodnika.
Tak, dokładnie, nie wpływa na wynik, nie, często nie pomaga. Jest wiele przepisów, które w disc golfie, które warto znać, i takie, które same z siebie są oczywiste i wtedy ten punkt kary jest oczywisty, jak na przykład dysk poza polem gry, czy dysk w polu gry. A takie, gdzie musimy coś skolować, zdarza się dość rzadko i faktycznie często ludzie po prostu nie chcą tego robić.
A jak ogólnie twoim zdaniem jest ze znajomością zasad disc golfa wśród polskich graczy?
Myślę, że przyzwoicie. To znaczy te zasady, które trzeba wykorzystywać najczęściej, czyli właśnie dysk w polu gry, dysk poza polem gry, czyli popularne OB, czy zasady rozgrywania Mando. To są takie dwie rzeczy, które zdarzają się najczęściej i to jakby wszyscy mają opanowane. To się zdarza na tyle często, że nawet jeśli ktoś nigdy nie zajrzał do przepisów, to
intuicyjnie rozumie, jak to zrobić, tak?
Intuicyjnie czy z doświadczenia, bo gdzieś kiedyś grał na turnieju i ktoś mu już opowiedział, jak to powinno być grane. Więc raczej wszyscy sobie na sankcjonowanych turniejach poradzą i nikt nie będzie takiej sytuacji, że ktoś zagra źle dany rzut. Natomiast zachęcam do przeczytania przepisów, bo czasem można je wykorzystać na własną korzyść.
A z czym jest kłopot, jeżeli chodzi o znajomość? No bo to też nie oszukujmy, zdarzają się te sytuacje może nie na turniejach sankcjonowanych, ale nie wiem, na rozgrywkach ligowych różne dyskusyjne historie się pojawiają.
Myślę, że im rzadziej jakaś sytuacja występuje, tym większy jest problem. Przez to, że po prostu nikt nigdy nie był w takiej sytuacji i nie ma tego doświadczenia. Ostatnio na lidze w Trójmiejskiej w Fojutowie mieliśmy taką sytuację, że jeden z zawodników trafił z tee nie do tego kosza. Czyli tak jakby zagrał inny dołek.
Trafił asa, ale tak, trafił, nie na tym dołku.
Trafił tak zwanego black ace'a. No i była dyskusja o tym, czy to tak można, czy to nie można, czy to powinna być kara, czy nie powinna być kara.
No i właśnie, jak to się powinno zgodnie z zasadami rozstrzygnąć.
Tam niestety jeszcze tak o tej konkretnej sytuacji. Niestety ja jako tournament director popełniłem błąd i faktycznie zawodnik dostał punkt kary. Natomiast powinno się to zagrać tak, że ten kosz potraktować jak każdą inną przeszkodę na polu. Tak jakby trafił w drzewo, to tak samo trafił w kosz gdzieś tam na fairwayu.
Czyli powinien Grzegorz Witczak wtedy, bo to był ten zawodnik, już powiedzmy to na konkretnym przykładzie, powinien po prostu rzucać dalej na birdie do kosza obok, bo tam były kosze bardzo blisko siebie.
Tak, powinien oznaczyć swoje lie jakby pod dyskiem i grać dalej ten dołek.
On chyba trafił ten drugi rzut i miał po prostu doliczony punkt kary i skończył z parem.
Co do zasady jest tak, że oznaczamy swoje lie pod koszem i gramy dalej. Natomiast jeśli Grzesiek by trafił do tego kosza, wyjął dysk i poszedł na kolejny dołek, czyli nie skończył dołka, no to wtedy tak, to wtedy należy mu się kara, to tak zwany misplay po prostu i wtedy jest za to kara. Nie?
Co się jeszcze może takiego zdarzyć w trakcie rundy, co może wzbudzić jakieś, nie wiem, kontrowersje czy nieporozumienia? Zgubiony dysk na przykład.
Tak.
Co się dzieje, kiedy ktoś z naszych kolegów, koleżanek we flajcie gubi dysk? Jak się powinniśmy zachować?
Przede wszystkim bardzo namawiam do tego, że jak ktoś zgubi dysk, to cała grupa szuka i to ja namawiam, ale to też przepisy tak mówią, że to cała grupa powinna szukać.
I dlaczego?
Żeby zwiększyć prawdopodobieństwo znalezienia. Jakby to też... No działamy tak w miarę sprawnie, chcemy to zrobić, żeby gra była płynna. Natomiast jeśli ten dysk nie zostanie znaleziony w ciągu 3 minut według przepisów PDGA, to zawodnik musi rzucać ze swojego poprzedniego lie. I często jest to tee, więc w tym przypadku po prostu wracamy na tee i rzucamy jeszcze raz.
No ale problem się pojawi wtedy, kiedy był to na przykład kolejny rzut w grze na jakimś dłuższym dołku i nie wiemy, gdzie to poprzednie lie było.
Tak, i tu pojawia się tak zwany provisional, bo jeśli rzucamy i faktycznie jest jakiś blind shot, albo dysk gdzieś nam sfejduje mocno, albo się przekręci, gdzieś leci w krzaki i jest szansa, że będzie zgubiony, to warto nie podnosić markera. Warto rzucić tak zwany provisional shot.
Taki rzut na wszelki wypadek.
Rzut na wszelki wypadek i jeśli to będzie zgubiony dysk, faktycznie ten nasz pierwszy rzut, to wtedy po naliczaniu wszystkich kar ten provisional shot to będzie nasz rzut z poprzedniego lie. W ten sposób oszczędzamy czas po prostu i nie musimy się cofać fairwayem po szukaniu dysku. Gra jest płynniejsza i to głównie w takich sytuacjach powinno się używać provisionala po to, żeby zachować płynność gry.
A taki provisional, taki rzut na wszelki wypadek może się jeszcze w jakiejś innej sytuacji przydać?
Może. Jeśli jest taka sytuacja, że nie jesteśmy pewni, jak należy grać dany dołek. To znaczy, czy na przykład ścieżka biegnąca wzdłuż fairwayu to jest OB, czy nie jest. Jeśli nie ma tego w caddybooku, jeśli nie powiedział o tym dyrektor turnieju, i jeśli pierwszym rzutem na przykład wypadamy na to OB, ale nie jesteśmy pewni.
Czyli zawsze, kiedy pojawiają się jakieś wątpliwości po prostu co do tego, jak dany dołek rozegrać, no to nic nie zaszkodzi na to, żeby tak na wszelki wypadek rzut oddać.
Tak, można powiedzieć grupie, że rzucamy provisional shot i rzucić jeszcze raz właśnie w sytuacjach, kiedy nie wiemy, czy na danym dołku OB jest aktywne, czy gramy to OB, czy nie gramy. Nie ma tego w caddybooku, nie powiedział nam o tym TD, nie mamy pewności, lepiej zagrać dołek jakby z dwóch rzutów i wtedy kontynuować z każdego z nich. Po rundzie zapytać TD, jak ten dołek powinien być grany i wtedy po prostu policzyć odpowiedni wynik z odpowiedniego rzutu.
Czyli gramy jakby dwa scenariusze i potem osoba odpowiednia, dyrektor turnieju, wskazuje nam, który był prawidłowy.
Tak. Dokładnie to się tak powinno odbyć i to też jest po to, żeby zaoszczędzić trochę czasu, żeby gra była płynniejsza i nikt nie musiał nas czekać, żebyśmy nie musieli wracać na TD, grać ponownie tego dołka i tak dalej, i tak dalej. No i żeby też uniknąć większej kary za jakiś tam, za misplay, że zagramy OB, którego nie ma, albo odwrotnie, nie zagramy OB, które jest de facto grane na tym dołku.
Zasady zasadami, są jeszcze jakieś dobre obyczaje na polu, ale generalnie wszystko chyba tak w disc golfie, przynajmniej w polskich realiach, dzieje się z dużym przymrużeniem oka i dużym dystansem, tak bym powiedział. Wiadomo, że zgodnie z zasadami PDGA nie wolno przeklinać na polu disc golfowym. A w praktyce jak jest?
Faktycznie nie powinno się. To znaczy każde takie pokazywanie niezadowolenia, bardzo teatralne i bardzo takie absorbujące, po prostu może przeszkadzać innym graczom i nie powinno się tego robić. I oczywiście inaczej będziemy do tego podchodzić na turnieju sankcjonowanym, inaczej będziemy do tego podchodzić na gierce ze znajomymi. Niemniej nawet na takich gierkach gdzieś tam, gdzie nikt nas nie widzi i gramy sobie po prostu w grupie znajomych, warto pilnować kilku zasad, które wynikają bezpośrednio z przepisów, ale są po prostu dobrym obyczajem takim golfowym czy disc golfowym i są też zrobione po to, żeby ta gra była bezpieczna i płynna.
Czyli nie rzucamy w ludzi, no to jest ta oczywistość, o której tutaj mówiliśmy na wstępie. Na wstępie tego podcastu, w sensie w pierwszym odcinku, nie my tutaj to mam na myśli.
Tak. To jakby taką najważniejszą zasadą, którą powinni poznać wszyscy, którzy zaczynają grać disc golfa, to jest to, że nie wyprzedzamy. To znaczy jako pierwszy po rzucie z tee rzuca ten, czyli dysk jest najdalej od kosza. I faktycznie nie powinno się przekraczać tej linii dysku, który jest najdalej od kosza. Raz, że przeszkadzamy zawodnikowi, jeśli jesteśmy przed nim, wchodzimy w jego pole widzenia, a dwa, że ze względów bezpieczeństwa po prostu nie chcemy dostać dyskiem w plecy. A to się zdarzyło parę razy, więc nie powinno się tak robić. Ale to dotyczy nie tylko graczy, którzy są przed nami, dotyczy też jakichś przechodniów, ludzi, którzy są na spacerze w lesie. Jeśli widzimy, że ktoś tam jest na fairwayu i nawet jeśli nam się wydaje, że nie mamy szans tam dolecieć, to nie rzucajmy. Poczekajmy, aż ludzie przejdą, przeprośmy, powiedzmy, że chcemy rzucić, może poczekają, może pójdą inną drogą i tak dalej, i tak dalej. Tak, jakby nie rzucajmy w ludzi, to jest dobra zasada.
A propos ekspresji nadmiernej i wyrzucania swojej energii w stresowej sytuacji, to też buduje w pewnym sensie jakiś wizerunek disc golfa, ja tak sobie myślę, już zawody zawodami, ale jak gdzieś idziemy nawet do parku i tam kortyzol uwalniany w dużych ilościach z powodu trafienia w drzewo, no ludzie to widzą i sobie myślą, że tak, no mało kulturalny ten sport.
Tak, no jakby wszelkie takie zachowania.
Budujemy wizerunek tego disc golfa w całej Polsce, wszyscy tak naprawdę.
Tak? Oczywiście, że tak. Jakby to się wydaje mi się wzięło bezpośrednio z golfa, który jest grą dla dżentelmenów, gdzie tam panowie sobie chodzą po polu i raczej to okazywanie takiej nadmiernej emocji nie jest dobrze widziane. I w disc golfie to jest chyba akurat fajnie, że to z golfa przyszło. I masz rację, jakby ktoś w parku widzi, że nagle ktoś kopie plecak, albo rzuca w niekontrolowany sposób dyskiem, albo gdzieś tam kopie drzewo, albo coś takiego, no to raczej nie jest to pozytywny odbiór sportu. I takich rzeczy po prostu nie powinno się robić.
A propos drzew, bo to są przeszkody. Drzewa mają gałęzie, gałęzie mogą zasłaniać nam na przykład widok na kosz. Wolno złamać gałąź?
Nie wolno. Znaczy raz, że nie wolno łamać gałęzi, bo to nieładnie i drzewka niech sobie żyją. I pamiętajcie o tym, że drzewo zawsze wygra. Jak będziecie chcieli uderzyć drzewo, to nie macie z nim szans. To jakby to jest nie, gra nie warta świeczki, ale też nie wolno tego robić ze względu na przepisy gry w disc golfa, bo przepisy mówią, że nie wolno zmieniać pola w jakikolwiek sposób, nie wolno wprowadzać modyfikacji. Więc to, co leży luzem na fairwayu, można odrzucić, to, co nie jest do niczego przyczepione, jakieś gałęzie, kamienie, konary, ale...
Można sobie posprzątać miejsce pod nogami, zrobić na bezpieczny, wygodny rzut na przykład.
Można jak najbardziej uprzątnąć swoje laje, jeśli tam leży jakaś gałąź, która nam przeszkadza w rzucie. Natomiast nic, co jest na stałe na polu, nie może być usunięte. I tutaj też taka ciekawostka, bo mogą być rzeczy, które są ruchome owszem, ale które też są elementem pola. Czyli na przykład tak zwane roll stopery gdzieś tam na greenie, ułożone przez TD i one tam mają być.
Bandy na przykład, które mają zatrzymać dysk.
Dokładnie, bandy. I to są takie elementy w miarę naturalne, ale na poważniejszych turniejach są też na przykład bandy reklamowe. I one też są, one zazwyczaj są już na OB, ale to też jest element pola i tego też nie powinno się przesuwać.
Na koniec jeszcze, bo w tym roku przecież z początkiem stycznia zmieniły się przepisy PDGA, taki pojawił się sprawiedliwy przepis. Teraz już nie będzie wymówki, że nie mam telefonu albo mam mało baterii. Każdy zawodnik musi już notować wynik po każdym dołku w swoim telefonie lub w inny sposób na własną rękę.
Tak, i to jest moim zdaniem bardzo dobra zmiana. Niektórzy podchodzili do tego sceptycznie, ale w rezultacie te kilka turniejów, które się odbyły już z tymi nowymi zasadami, pokazują, że kiedy wszyscy piszą wyniki, wszyscy mają świadomość kolejności na tee chociażby, nikt nie jest pokrzywdzony, bo ktoś musi pisać, a ktoś nie. Więc warto naładować telefon przed rundą. Jeśli mamy bardzo słabą baterię i stary telefon, to TD powinien nam zapewnić papierowy scorecard i coś do pisania najlepiej. Więc już nie ma wymówek. Każdy musi notować wyniki dla całej grupy. I tak, myślę, że to jest bardzo dobra zmiana.
Nieznajomość zasad nie szkodzi prawie.
Nieznajomość zasad w disc golfie rzeczywiście prawie nie szkodzi, ale też nie zwalnia z odpowiedzialności.
Pewnie moglibyśmy jeszcze o tych przepisach sporo powiedzieć. Warto je znać, jak mówił Marcin Harabin. A przepisy te można oczywiście znaleźć na stronie PDGA. Są też w zakładce w aplikacji PDGA Live, którą chyba warto mieć na swoim telefonie, choćby właśnie do wpisywania wyników, no a w razie jakichkolwiek wątpliwości zawsze można szybko spojrzeć do zakładki z regułami, no bo co zrobić na przykład, kiedy dysk rozbije się albo raczej rozpadnie po zderzeniu z jakąś przeszkodą. Mało realne, ale jednak może się zdarzyć. No, wtedy rzuca się dalej z największego kawałka, jaki ostał się z dysku bez kary. Podsumowując, dużo ciekawostek można znaleźć w zasadach PDGA. Warto trochę czasu poświęcić na lekturę. Złotów Open w sobotę. Bardzo żałuję, że mnie tam z mikrofonem, a jeszcze bardziej, że mnie tam z plecakiem i dyskami nie będzie. Niestety tu zbieg okoliczności z weekendem wyborczym mnie eliminuje z gry. Druga tura Modlin Open za 2 tygodnie tak samo, ale w kwietniu jeszcze mamy turniej w Wałbrzychu i tam już mam nadzieję dotrzeć bez przeszkód. Sporo się dzieje w polskim disc golfie i oby działo się jeszcze więcej, także trzymajcie kciuki za wszystkich grających w zawodach, trzymajcie kciuki za ten podcast. Polubcie, udostępnijcie, jeżeli oczywiście uważacie łańcuchów dźwięk za coś wartościowego. I jak zwykle zachęcam do uprawiania disc golfa w każdym wymiarze. Grow the Sport. Kuba Kaługa, do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu Łańcuchów Dźwięk.